Będziemy zaczynali drugą część spotkania. Bardzo proszę, żeby już powrócić na miejsca, znaleźć nowe miejsca, zakończyć konsumpcję. Tak jak zapowiadałem na początku, ta druga część spotkania będzie miała charakter odpowiedzi na pytania. Pytania zapisali Państwo na kartkach. Kartki odczytywał będzie Paweł, a odpowiadać będzie Maksymilian.
Jeśli będzie umiał.
Jak będzie umiał, a jak nie, to nie odpowie. Gdyby ktoś jeszcze miał na kartkach pytania, to może proszę je dać. Ja jeszcze przejdę z koszyczkiem w takim razie tutaj, Paweł. Gdyby były, jedno się zaczepiło.
No może zaczniemy od takiego lżejszego pytania. Jak się żyje ojcu w pustelni?
Po pierwsze, to już widzę, że ty jaś nic nie mówię o żadnej pustelni tutaj. To nie wiem, skąd ta informacja poszła. Tak, ale nie wytłumaczyłem. Chciałem uniknąć tej kwestii, no ale jak zostałem wywołany do tablicy, nie jestem pustelnikiem. Staram się trochę żyć bardziej odosobniono teraz, ale no jest to jeszcze kwestia rozeznawania dalej, jak to będzie. Na razie jest wspaniale, ale jest też trudno. Nie jest to takie życie, jakby się wydawało, że tylko ptaszki ćwierkają i jest kolorowo, więc czasami wymaga dużej walki. Więc jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby mówić o tym, jak się żyje w pustelni. Jestem za słabo doświadczony, żeby cokolwiek powiedzieć.
Czy celem medytacji niedoścignionym jest to, żeby stała się ona niepotrzebna, żebym żył w obecności Bożej, niezależnie od postawy ciała czy sytuacji?
Tak.
Czy można się modlić biegając lub pływając, lub uprawiając inny sport, który nie angażuje umysłu? Czy można podobnie uprawiać modlitwę Jezusową, ćwicząc asany z jogi? Dziękuję za odpowiedź i wykład.
Można, chodzi o to, żeby nie traktować to, co chciałem tutaj powiedzieć, i myślę, że tak jakoś może to wybrzmiało, że modlitwa sama w sobie nie jest ograniczona do jakiejś formy tylko i wyłącznie, do jakiejś formy postawy ciała, przestrzeni, czasu czy czegokolwiek innego. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć jedną podstawową rzecz, jakby otworzyło nam się w środku takie doświadczenie na to, że Pan Bóg jest obecny. A jeżeli jest obecny, no to w zasadzie nie ma takiej przestrzeni, gdzie bym się nie mógł modlić, tak? Zawsze mogę wracać świadomie do tej obecności, niezależnie od tego, co się dzieje, gdzie jestem i co robię. I tak naprawdę tak to do tego prowadzi. W Lubiniu mamy taką praktykę, że w czasie naszych sesji medytacyjnych i modlimy się psalmami, i pracujemy, i mamy dużo medytacji w ciszy, i mamy także czas wolny, i mamy metanie, czyli praktykę pokłonów, i mamy medytację w ruchu. Są różne aspekty, po to też, żeby pokazać, że ta medytacja, czy moje spotkanie z Bogiem, nie jest ograniczone tylko do określonego czasu i przestrzeni. Że tak naprawdę chodzi o pewną dyspozycję serca, która wychodzi poza to. Ja często porównuję to, jak Państwo tam wejdą kiedyś na stronę internetową naszą Lubinia, ośrodka, tam taka cała konferencja jest poświęcona temu, medytacja w życiu bez odcinków. Taki jest tytuł tej konferencji. I tam mówiłem o takim doświadczeniu tego, żeby nie traktować życia, że medytacja prowadzi do tego, żeby nie traktować życia odcinkowo. że wstaję rano, mam odcinek pod tytułem Moja modlitwa poranna, potem on się kończy, zaczyna się odcinek dłuższy nieco pod tytułem Praca, potem kończy się i zaczyna się następny odcinek. Że medytacja bardziej jest, czy może nawet nie używając słowa medytacja, że to doświadczenie otwarcia na obecność Bożą jest tak jak sinusoida. Są oczywiście te momenty, kiedy jestem na górce, że tak powiem, czyli momenty, w którym formalnie idę do kaplicy, nie wiem, siadam u siebie w pokoju. Mam czas przeznaczony tylko i wyłącznie na tą praktykę, ale kiedy wychodzę z tej kaplicy, to ta obecność nie znika. To nie jest jak wyłączenie światła. Może w moim przeżyciu być mniej intensywna, ale nie znika. Nie ma przerwy. Nie ma kolejnego odcinka. I do tego właściwie to ta praktyka ma prowadzić. Jeżeli praktyka będzie się ograniczała tylko i wyłącznie do czasu i przestrzeni, to nie jest to, o co nam chodzi. Więc mówiąc paradoksalnie, w medytacji nie chodzi o samą medytację.
To z pewnością tak żyje, tak?
To z pewnością dalszy etap, ale czy taką modlitwą można objąć innych, zakładając, że uda się nam się stanąć w obecności?
Ja bym nie zakładał, że uda nam się stanąć w obecności, bo już jesteśmy wszyscy. Natomiast na to pytanie chciałbym odpowiedzieć taką historią, którą często przytaczam, kiedy pytanie jest o, albo pytanie związane z pewnym takim, w cudzysłowie, oskarżeniem modlitwy Jezusowej o egocentryzm. No bo w sumie powiedziałem Państwu tak bardzo egoistycznie, nie? Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. No a reszta? To ja jestem najważniejszy tu w tym wszystkim? No więc najczęściej jest tak, że pytanie brzmi, gdzie jest w tej praktyce miejsce na modlitwę wstawienniczą za innych, czy modlitwę intencjonalną? Jest to prosta i dość trudna odpowiedź. Odpowiem najpierw taką historię ze starcem Serafinem. Starzec Serafin, który był bardzo znany ze swojej świętości i dużo ludzi do niego przychodziło. Kiedyś przyszedł do niego jego uczeń i mówi mu: Ojcze, ta praktyka, którą stosujesz, jest bardzo egocentryczna, ponieważ jest bardzo dużo ludzi, którzy czekają na to, aż wyjdziesz do nich i wystarczy, że udzielisz im błogosławieństwa, a jeszcze więcej ludzi jest takich, którzy czekają na twoją modlitwę i o nią proszą. A ty siedzisz tu i mówisz: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. A Serafin się uśmiechnął i mówi: Ty posiądź pokój wewnętrzny, a tysiące ludzi wokół ciebie osiągnie zbawienie. Ta odpowiedź prowadzi nas do takiego doświadczenia modlitwy kontemplacyjnej, w której ja osobiście nie jestem szafarzem łaski Bożej. Wszyscy jesteśmy naczyniami połączonymi. I tak naprawdę cały sens życia kontemplacyjnego w Kościele to jest jak takie pulsujące serce. Ono jest niewidoczne, ale dzięki niemu cały ten organizm żyje. I to nie jest wcale tak, że ja muszę powiedzieć Panu Bogu o coś. Ja bardzo często powiem wam, że jestem bezradny wobec mówienia Panu Bogu o coś, bo często nie wiem, co mam powiedzieć. Więc w tym sensie każdy nasz wysiłek wewnętrzny, każda nasza praktyka duchowa, każde nasze zbliżenie się do tego, co ojcowie nazywali hezychią, czyli takim pokojem wewnętrznym, jest czymś, co oddziaływuje także na innych. Nie tylko w sposób fizyczny, taki, że przez kontakt z taką osobą jakby to czujemy, ale także w sposób taki, że włączamy się w pewien krwiobieg duchowy. Jeden z papieży, już nie wiem, który, Pius, czy XI, czy XII, bo oni mi się mylą, w każdym razie, który z nich mówił o tym, że jest rzeczą straszną, że zbawienie jednych zależy od modlitwy i ofiary innych. W tym sensie pokazał też na tą istotę tego krwiobiegu duchowego, w którą włączamy się poprzez tą praktykę. To jest właściwie ta odpowiedź, więc jakby ta modlitwa nie jest intencjonalna, w sensie takim, że ja jakby nie wzbudzam intencji w jakiejś kwestii. Często jest też tak, że w naszym życiu zdarzają się takie sytuacje, w których jakby czujemy wyraźną potrzebę, czy nawet taki przymus wewnętrzny do tego, żeby się pomodlić w jakiejś intencji. Do tego służy taka praktyka metanii, którą stosujemy, często to jest też nienazywalnie. Nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenie, ale ja często mam, że nie wiem, czy modlić się o dobrą śmierć, o powrót do zdrowia, o spełnienie woli Bożej, czy o cokolwiek innego. Ale mam w głowie i w sercu osobę. Mam w głowie i w sercu osobę. I ta osoba, tą osobę chcę Panu Bogu powierzyć, więc często jakby samą osobę powierzam w intencji, na przykład robiąc w intencji tej osoby metanie albo jakąś praktykę duchową, niekoniecznie mówiąc Panu Bogu, co On ma z nią zrobić, tylko już zostawiając to w tej kwestii. Więc jakaś praktyka odpowiadająca na pewną potrzebę intencji jest, choć sama praktyka modlitwy Jezusowej nie jest w tym sensie, o jakim to mówimy, intencjonalna, ona bardziej wprowadza w ten krwiobieg duchowy, w którym tak naprawdę wszystko jest związane z tym przepływem łaski, na którym tak naprawdę to wszystko zależy.
W jaki sposób dziś Kościół uczy modlitwy kontemplacyjnej, medytacji? Czy nie jest tak, że nadal duży nacisk kładzie się na modlitwę ustną?
Myślę, że nie tylko na modlitwę ustną, ale na modlitwę intelektualną też kładzie się duży nacisk. Trochę jest to związane z pewną historią Kościoła, że w czasie kontrreformacji, może nawet troszkę wcześniej, w większości seminariów przyjmuje się pewien model rozmyślania oparty na ćwiczeniach duchownych Ignacego Loyoli i ta modlitwa jakby jest królująca, czy jakby najbardziej rozpowszechniona, jeśli chodzi o modlitwę, no nazwijmy ją myślną. Sama nazwa modlitwa myślna już to oddaje. Jakby rzeczywiście akcent jest tak położony w tą stronę. Chociaż nie było takiego okresu w Kościele, przynajmniej ja nie pamiętam z historii Kościoła, żeby był jakiś okres, w którym nie byłoby modlitwy kontemplacyjnej, takiej modlitwy dążącej do jak największego uproszczenia, bo trzeba powiedzieć, że modlitwa z natury swojej, kontemplacyjna modlitwa, ona będzie dążyć do uproszczenia, do coraz większego uproszczenia, nie do komplikacji, ale do uproszczenia. Natomiast to, co mogę powiedzieć z doświadczenia Lubinia, zainteresowanie tą formą modlitwy w ostatnich latach zwiększyło się kolosalnie, jak to porównam z tym czasem, kiedy obejmowałem ośrodek w 2006 roku, a z tym, co jest teraz, no to jest niewiarygodny wzrost liczby tych osób, które jakby są zainteresowane tą formą modlitwy, co też świadczy o takim pewnym powszechnym głodzie, nie tyle modlitwy spekulatywnej, myślnej czy słownej, tylko i wyłącznie, bo to nie jest wykluczające, tylko i wyłącznie, ale jakiejś innej formy przebywania przed Bogiem, no jakby to zainteresowanie o tym świadczy. I myślę, że patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, to zainteresowanie będzie się powiększać.
Dlaczego słowo Maranata z pierwszego listu do Koryntian 16:22? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Jest uważane za mantrę i można ją stosować w medytacji.
Po pierwsze, nie wiem, czy to pytanie jest do mnie skierowane, bo ja tutaj przez cały ten mój wykład, ani jak Państwo śledzą wszystko to, czy ktoś z Państwa śledzi to, co mówię, czy to, co, nigdy nie użyłem słowa mantra i uważam, że w chrześcijaństwie nie ma takiego słowa. Jeśli mówiłem, to mówiłem jedynie o formule, a to są dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, mantra wiązana jest z dźwiękiem i ona wiąże się z pewną wibracją, natomiast formuła jest pewnym słowem, które prowadzi do takiej intymnej komunii z osobą. Więc to jest pierwsza rzecz. O ile pamiętam, ja też nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w liście do Koryntian nie znajduję Maranata. Maranata jest związane z Apokalipsą świętego Jana i ono oznacza przyjdź Panie. Jest rzeczywiście rekomendowane przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej jako podstawowa formuła modlitewna. Tych formuł modlitewnych jest sporo, tak jak mówiłem o aktach strzelistych różnych. Są osoby, które bardziej wolą formuły, które są mniej treściwe, są osoby, które jakoś bardziej preferują formuły, które są bardziej treściwe. Jedyne, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, żeby ona wypływała z serca. Widzicie, kiedy Bartymeusz pod Jerychem krzyczy: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, to on nie krzyczy dlatego, że ktoś mu, jak to mówią, strongly recommend, czyli mocno polecał, żeby tak mówił. Tylko on tak krzyczy, ponieważ takie ma potrzebę serca. I to właśnie to, że ten głos dobywa się nie z głowy, tylko dużo głębiej, to powoduje, że nawet kiedy nastają na niego i mówią: ucisz się, to on jeszcze głośniej woła. To tylko słowo, które płynie głęboko z serca, jest moim słowem, tym słowem, które wyraża moją tęsknotę za Panem, moją chęć spotkania z Nim, jest czymś, co przebija te wszystkie głazy, ściany, czy jak to tam nazwiemy, które stoją nam na przeszkodzie. Natomiast jeżeli ono jest zewnętrzne tylko, to ono może prowadzić do pewnej formy koncentracji, jakiejś formy koncentracji, no ale jakby nie jest jeszcze tym, przynajmniej tak jest w moim małym myśleniu czy doświadczeniu, tak to jest, że jakby nie prowadzi jeszcze do tego, co nazywa się modlitwą serca. Czasami jest oczywiście tak, i to w Lubiniu często też podkreślam, że jeśli ktoś przyjeżdża na medytację i nigdy nie spotkał się z żadną formułą albo nie potrafi sobie przypomnieć jakiejś w swoim życiu, to dobrze jest na początku poszukać jakiegoś słowa, które by rezonowało z moim wnętrzem. Natomiast nigdy nie skupiam się na jednym i to też oznacza, że nie wykluczamy też tego słowa Maranata, które oznacza przyjdź Panie. W tym sensie. Ważne jest, żeby tutaj to, co chciałbym podkreślić, to to, że nigdy nie powoływałem się na słowo mantrę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że to słowo musi wydobywać się z wnętrza, a nie być tylko intelektualnym jakimś słowem, które powtarzam.
Następne pytanie robi pewne założenie. Proszę wyjaśnić, dlaczego medytacja wschodnia, której elementy zawiera na przykład joga, jest otwieraniem się na działanie złego ducha. Czyli krótko mówiąc, jest niedopuszczalna w chrześcijaństwie.
Trochę jestem wyciągnięty teraz w taką przestrzeń, o której no nie chciałbym mówić, bo jakby to potem jest wsadzane wszystko do jednego worka, no ale jak już zostałem wywołany do tablicy, to postaram się odpowiedzieć. Drodzy Państwo, ja studiowałem w Indiach, miałem też doświadczenie tamtego kraju i ludzi, i religii, i praktyk i tego wszystkiego. I trochę mi jest przykro, kiedy widzę w moim własnym kościele takie bardzo pochopne potępianie wszystkiego w czambu. Co też nie oznacza, że ja wszystkiego gloryfikuję, bo sam doświadczyłem, że większość z tych tak zwanych guru to są szaleńcy i bardzo trudno jest spotkać prawdziwego guru, ale to tak samo spotkać trudno świętego księdza. Więc to jakby tutaj w tym kwestii nie jesteśmy jakoś wyjątkowi. Natomiast z tym, co jestem przeciwnikiem, to nie chodzi mi tu o kwestię gloryfikowania czy potępiania, tylko chodzi mi o taką zdroworozsądkową roztropność w tym wszystkim. Że jeśli mówimy yoga, to musimy wiedzieć, że to pojęcie jest bardzo szerokie. Ono oznacza różne praktyki, różne dyscypliny, różne szkoły i różnych nauczycieli. Więc jak ja słyszę, czy mogę praktykować jogę, to muszę najpierw zapytać, którą, z kim i po co. To samo jest z innymi praktykami. Trzeba pamiętać, że to wszystko jest bardzo skomplikowane. To nie jest kwestia tego, że my sobie powiemy hasło yoga, czy zen, czy cokolwiek innego i to już nam zakłada, bo możemy w ten sposób skrzywdzić człowieka. A ja jako chrześcijanin nie ośmieliłbym się skrzywdzić człowieka. Sam mam przyjaciół wśród Hindusów, którzy są bardzo gorliwymi praktykującymi różne kulty i znając ich przez długi okres czasu, to nie była tylko turystyczna znajomość, ale znając ich przez długi okres czasu, nie mogę tak powiedzieć, że oni na przykład czczą diabła albo coś w tym stylu. Ja widzę, doświadczyłem i widziałem prawdziwą chęć spotkania z Bogiem. I to budzi we mnie duży szacunek do tego i nakazuje mi zatrzymać się na progu nieosądzania. I to jest ta rzecz. Natomiast to, co chciałbym tu podkreślić, to jest roztropność. Jeśli mówimy o takich rzeczach, to trzeba też wiedzieć o tym, że mówimy o bardzo skomplikowanym systemie. Jeśli ktoś nie jest pewny, ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, wie ojciec, ja to nie wiem. No to wspaniale. Jak nie wiesz, to się trzymaj z daleka i już będzie z głowy, tak? Natomiast najgorzej jest, jak ktoś nie wie, a potem wszystko wkłada do jednego worka i mówi, to jest diabeł. Bo to jest trochę, trąci takim fundamentalizmem, który sprzeczny jest moim zdaniem osobistym z duchem Ewangelii. Więc tutaj jest taka zalecana duża roztropność i ta roztropność też zakłada, żeby nie gloryfikować wszystkiego. Tak? Jak ktoś przyjeżdża do Polski i mówi po angielsku i jest ubrany w szafranowe szaty, to jeszcze wcale nie oznacza, że on jest wielkim mistrzem duchowym. Tak? Albo jak ktoś jest chudy jak palec, to też wcale nie oznacza, że osiągnął jakieś nadzwyczajne doświadczenia duchowe. Nie? I też jest, jak ktoś z chrześcijan chce praktykować takie praktyki, to się pytam po co? Jaki jest cel? Bardzo ważne, żeby sobie odpowiedzieć o cel. Jeśli na przykład chrześcijanin chce praktykować tantrę, jogę, to się pytam po co? Po co ci to człowieku jest? Do czego? To jest człowiek, to jest całkowicie inny kierunek. Całkowicie inna forma. Jeśli ktoś chce praktykować medytację tybetańską, to jest całkowicie inny kierunek. To już jest albo. Albo wybierasz inną religię, idziesz inną drogą, albo zostajesz w tej. Także to tutaj taka duża roztropność w tej kwestii. Chociaż od razu mówię, nie czuję się ekspertem w wypowiadaniu się na temat, czy chrześcijanin może praktykować jogę, czy nie. Jakby chciałbym zostawić też wiele tych pytań na bardziej indywidualne rozmowy i spotkania personalne niż takie ogólne odpowiedzi, może, nie może.
Dlaczego praktyka modlitwy medytacyjnej, skoro jest tak silnie zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej, wzbudza w niektórych kręgach Kościoła tak wiele kontrowersji?
Bardzo cieszę się za to pytanie. Po pierwsze, to oczywiście znowu jest moje subiektywne zdanie, jakby tak. Po pierwsze, dlatego, że jest kompletnie nieznana. To, co do nas dociera jako medytacja chrześcijańska, często jest od razu kojarzone, niepotrzebnie w ogóle, bez sięgnięcia do źródeł, z praktykami dalekowschodnimi i już od razu na starcie jest podejrzana, jeśli nie powiedzieć potępiona. To jest pierwsza rzecz. Więc głównym powodem podejrzliwości uważałbym nieznajomość własnych źródeł. Jestem w klasztorze 16 lat, z czego 15 poświęciłem na studia nad ojcami, zarówno pustymi, jak i filokalicznymi i innymi. Między innymi w tym celu, żeby wydobyć na światło dzienne, czy pokazać, że to jest praktyka, którą to nie jest ochrzczony zen. To jest praktyka, która wynika wprost z naszej tradycji. I jakby to jest główny powód. Państwo słyszeli, że w tym wykładzie nie podałem żadnego cytatu poza ojcami Kościoła i Pismem Świętym. Bo nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby. Nie mam potrzeby odwoływania się do innych tradycji, których nie znam, ponieważ to wszystko mam w swojej. Ja nie wymyślam nic nowego, tylko czytam ojców i cytuję to, co oni tam napisali i przekazywali. Więc ponieważ niestety jest tak, że ojcowie są trudni, tak jak mówiłem, bo przebić się przez język i zrozumieć też, to jest dość spory wysiłek, więc często są nieporuszani, nie brani w ogóle pod uwagę, a medytacja jest kojarzona z ogólnie przyjętymi dyscyplinami medytacyjnymi, z którymi, nie ukrywam, ma też pewne elementy wspólne, jak na przykład pozycja w bezruchu, czy zwrócenie uwagi na oddech. Ale to wcale nie oznacza, że ona z tego względu musi być już od razu uznawana za buddyjską, czy jakąkolwiek inną, bo tak to popadniemy znowu w jakąś paranoję, że ktoś przyniesie poduszkę i na niej siądzie i mówi, że to uprawia już buddyzm. Tak jakby chrześcijanin nie mógł siedzieć na poduszce, nie, czy na stołeczku. Więc w tym sensie tak. No główną przyczynę widzę w nieznajomości tradycji, ale patrzę z optymizmem w przyszłość i widzę, że to się zmienia, Drodzy Państwo, ja latami czekałem na drabinę Klimaka, ona została wydana po polsku. Latami czekałem na filokalię we fragmentach, ale już jest po polsku. Także no, serce rośnie, tak? Teraz jeszcze i Barsanufiusz, i Jan wyszły listy tych wielkich ojców w całości, taki gruby tom wydany przez Tyniec z komentarzem. Teraz Tyniec też, wydawnictwo w Tyńcu zgłosiło się do mnie, żebym jeszcze prawdopodobnie nie podejmę się tego, ale jest w przyszłości do przetłumaczenia Diadoch z Fotika, który jest najwspanialszy, jeśli chodzi o, dla mnie osobiście, najwspanialszy, jeśli chodzi o nauczanie, praktyki. Coś wspaniałego. Ja się cieszę, że się za tego Diadocha zabrali, więc no, serce rośnie, bo to się zaczyna, to zaczyna być dostępne, więc każdy może do tego sięgnąć przeczytać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla kogoś, kto nie miał styczności z ojcami, to jest dość trudne. Czasami strasznie nudne. Jak się nie zna pewnego języka, to ja nawet wiem, mam takie doświadczenie, jak z braćmi u nas w klasztorze mamy takie zwane czwartki, w których no, czytamy po prostu po kolei te dzieła ojców i siadamy razem. To jest dla chętnych, tam kilku braci przychodzi i sobie czytamy. I też widzę, że gdyby nie było pewnego mojego komentarza takiego patrystycznego odnośnie pewnego języka symbolicznego, czy pojęć, którymi oni operują, to tekst jest kompletnie niejasny. Nie? Na przykład, jak Państwu powiem, kiedy wyszliśmy z Egiptu i uwolniliśmy się spod władzy Faraona, poddaliśmy się pod przewodnictwo Mojżesza. Co to znaczy? A jeśli się wie o tym, że wyjście z Egiptu oznacza porzucenie życia światowego, uwolnienie się spod mocy Faraona oznacza oddzielenie się od panowania złego i poddanie się pod Mojżesza, czyli pod kierownictwo Ojca Duchowego, no to wtedy jest jasne. Ale to trzeba kogoś, kto by to mógł powiedzieć, nie?
Który z apostołów praktykował medytację chrześcijańską? Cytat?
Który z apostołów, nie wiem, natomiast mogę powiedzieć, że jeśli Państwo wezmą Ewangelię i przeczytają modlitwę Jezusa w Ogrójcu, to na czym ta modlitwa Jezusa w Ogrójcu polegała? Odszedł i modlił się Abba Ojcze. Potem powrócił, potem odszedł i znowu powtarzał to samo wezwanie. Można sprawdzić. Abba Ojcze. To było ciągłe powtarzanie, powracanie do tego samego. Ja nie chcę tutaj mówić, że to jest jakby standardowy tekst, który by teraz mówił. Chodzi też o to, że tak, w taki sam sposób bym mógł powiedzieć, to który z apostołów modlił się modlitwą ignacjańską? Który rozmyślał w punktach nad Pismem Świętym? Cytat? Który z apostołów odmawiał różaniec? Który z apostołów odprawiał drogę krzyżową? Nabożeństwo majowe? Czerwcowe? Który za, no mamy jakieś? W tym sensie możemy tak brnąć dalej, tak? Chodzi o pewną tradycję, która wynika z pewnego doświadczenia, tak? Wynika też z tego, co nazywamy sensus fidei, tego rozumienia wiary, które jest w ludzie Bożym, nie? Nikt nie każe nikomu się modlić w taki czy w inny sposób, a jednak jakieś formy modlitwy są w Kościele używane i popularne. Natomiast no, nie wszystkie możemy bezpośrednio odnieść do apostołów czy do nauczania wprost Pana Jezusa, nie? Poza Ojcze Nasz to raczej trudno by było znaleźć usprawiedliwienie dla wszystkich innych, nawet dla brewiarza.
Czy różny opis doświadczenia medytacyjnego przez różnych ludzi oraz różne zastrzeżenia, często sprzeczne, czy to wszystko nie wynika właśnie z tego, że obecność Boża jest większa od tego, czego chcę, co robię, osiągam, od aktywności intelektualnej i wyobrażeń, emocji i tym podobnych?
Oczywiście.
Czy o medytacji należy rozmawiać z każdym inaczej, w zależności od tego, gdzie kładzie większy, może nadmierny nacisk?
Oczywiście tak, zgadzam się w 100%, że jeśli skupimy się tylko na pewnych formach i technikach, sposobie wyrazu, to możemy uprawiać niekończące się debaty nad wyższością jednej formy nad drugą. Do niczego to nie prowadzi. Sam przyjeżdżając tutaj do Państwa ani razu nie powiedziałem, że to jest jedyna, wyjątkowa, nadzwyczajna forma modlitwy. To jest jedna z wielu form modlitwy. Jeżeli się przywiążemy do formy, to nie dojdziemy do tego, do czego ona ma prowadzić. Jeżeli się przywiążemy do sposobu modlitwy, to zapomnimy o tym, co jest celem tej modlitwy. I wtedy to wszystko nie ma sensu. Wtedy rzeczywiście możemy robić nieskończone debaty na temat, czy medytacja chrześcijańska jest niebezpieczna, czy jest bezpieczna, czy taka forma modlitwy jest niebezpieczna, czy jest bezpieczna. Jak ja słyszę takie zażalenia związane z tym, to ja się pytam, a czy życie duchowe jest takie w pełni zabezpieczone ze wszystkich stron? Ja pamiętam takie moje doświadczenie, kiedy poszedłem do mojego ojca duchownego i opisałem mu pewien, coś tam się działo ze mną. I on odpowiedział mi: Maksymilian, nie wiem. Słuchajcie mnie, to jak nie wiesz? Ale mało z tego, on powiedział, musisz eksperymentować. Ja mówię: ojcze, no jak eksperymentować w życiu duchowym? A on mi mówi: jeżeli sam tego nie doświadczysz, nie przejdziesz tego sam, to nie będziesz wiedział, do czego to prowadzi. Więc czasami jest taka sytuacja, że w tym rozwoju życia duchowego musimy wystawić się na coś, co jest kompletnie nieprzewidywalne, bo życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym, a On wieje tam, gdzie chce, głos Jego słyszysz, lecz nie wiesz gdzie. Skąd przychodzi, dokąd podąża. Czasami to rwanie serca jest tak silne i prowadzi do taką różną drogą, która jest nieprzewidywalna, że trzeba się na to zgodzić. Ale tu trzeba mieć jedną podstawową rzecz. Kompletne zaufanie do tego, komu zawierzyłem. Kompletne zaufanie do tego, komu. Jeśli kiedykolwiek utracę to zaufanie do Pana, któremu zawierzyłem, to wtedy zacznę żonglować tym, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne, takie, siakie, owakie, białe, czerwone, żółte. To wszystko są, to nie ta droga. To nie ta droga. Dlatego ja nigdy nie staram się nie wciągać w dyskusję na temat wyższości jednej formy modlitwy nad drugiej, bo sam uważam, że Pan Bóg nas nie tylko powołuje do modlitwy, ale powołuje nas do konkretnego rodzaju modlitwy. I zawsze, jak ludzie przyjeżdżają do Lubinia, to mówię tak, jeśli wyjedziecie stąd po tych trzech dniach ze stwierdzeniem, aha, to już wiem, na czym to polega i to wszystko, to bardzo dobrze, to się cieszę. Jeśli wyjedziecie stąd po trzech dniach z takim, a, to jest coś nowego, ale to nie dla mnie kompletnie, to też się cieszę. Jeśli wyjedziecie stąd i powiecie, wow, to jest to, czego szukałem, to jest moja droga, to też się cieszę. Wszystkie te trzy formy są właściwe. Tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć swoją drogę. Moim zadaniem jako magistra nowicjatu też w Lubiniu jest to, żeby nie przedstawiać nowicjuszom jednej, jedynej formy modlitwy. Tylko chodzi mi o to, że ja muszę wykonać dużo większy wysiłek, żeby poszukać z nimi ich własnej formy modlitwy. Żeby oni mogli się modlić tak, jak umieją, a nie tak, jak nie umieją. I to jest ta kwestia. Więc ważne jest, żeby nie utożsamiać Pana Boga z samą formą modlitwy, bo to nie o to chodzi. I jeszcze, ta druga część pytania, czy z każdym można mówić różnie. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że dobrze jest dzielić się własnym doświadczeniem ze świadomością tego, że każdy może mieć inną drogę, tak? Ja przyjeżdżam do Państwa, no mogę mówić tutaj o medytacji, o modlitwie chrześcijańskiej, o modlitwie Jezusowej, no bo tym się modlę, tak? Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żebym mógł Wam powiedzieć wykład o medytacji ignacjańskiej, bo nie znam się na tym. Więc no, trudno mi mówić o tym. Mogę powiedzieć o tym, co, na czym się mniej więcej znam i co jest doświadczeniem moim. Chociaż wcale nie chodzi o to, żeby w tym teraz przeforsowywać swoje własne argumenty co do tego. Nie? Dobrze jest też podchodzić z takim dużym szacunkiem, bo święty Bazylii mówił bardzo wyraźnie, jeśli szukasz Boga, to Go znajdziesz. W taki czy inny sposób. Pierwszą intencją jest szukanie Boga, a nie kwestia tej modlitwy. Więc ja wychodzę zawsze z założenia, że tu nie chodzi o to, żeby przedstawiać innymi słowami to samo, tylko żeby się dzielić swoją własną formą, jednocześnie też w dyskusji prowadzić do tego, co jest tak naprawdę istotne, czyli do tego, czy ja się spotykam z Bogiem, czy nie. Czy ja po prostu Tobie tylko tak siadam.
Czy ojciec ma jakieś doświadczenia z nauką modlitwy medytacyjnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym?
Mam. Kilka lat temu, to już chyba będzie ze 4 lata temu, u nas jest takie przedszkole niedaleko w Gostyniu, to jest kilkanaście kilometrów od naszego klasztoru. Przedszkole prowadzone, integralne przedszkole, tam są też dzieci niepełnosprawne, prowadzone metodą Marii Montessori. I dyrektorka tego przedszkola, która bardzo mocno jest zaangażowana w ogóle w praktykę też medytacji i no poprosiła mnie któregoś dnia, zresztą chyba pierwsze nasze spotkanie dokonało się tutaj w klasztorze dominikanów we Wrocławiu, któreśmy się poznali, że jesteśmy sąsiadami prawie że. Poprosiła mnie o to, żebym nie pomógł jej przedstawić tej formy modlitwy dzieciom. No, muszę Państwu powiedzieć, że to dla mnie jest obezwładniające totalnie. Jak takim małym dzieciom teraz powiedzieć o tej praktyce, że to jest w ogóle możliwe? Ja nie mam żadnego doświadczenia w pracy z dziećmi. Nigdy z dziećmi nie pracowałem, szczególnie z takimi małymi. Kompletnie się na tym nie znam, więc ja się po prostu poczułem przerażony i mówię jej, no słuchaj, no z wielką chęcią, ale ja kompletnie nie wiem, jak to zrobić. I wtedy wpadliśmy na taki pomysł, że może najpierw jakby no przekazać to nauczycielom i zobaczymy, co oni z tym zrobią. No i zaczęliśmy z nauczycielami wypracowywać pewną formę takiego przekazu. Potem rodzicom też mówiłem o tej formie medytacji. I to przedszkole do dzisiaj, przez te 4 lata, codziennie ma medytację w ramach swojego programu. I dzieci w tym przedszkolu medytują. I starszaki medytują już kilka minut w kompletnej ciszy i to jest wyczuwalne. Jeśli ja tam czasami jestem zapraszany po to, żeby przyjechać gościnnie, bo oni ojca Maxa znają i chcą, żeby tam czasami przyjechać i pobyć z nimi, no to wiem, kiedy te dzieci medytują, kiedy nie. Poza tym te dzieci raz w roku przyjeżdżają do klasztoru posiedzieć na takich dużych poduchach, bo one mają takie malutkie. Więc to jest niebywałe, to jest po prostu niebywałe, jak te dzieci wzrastają w tym. No po prostu po tych 4 latach różnych zmagań też przedstawienia tego, no jestem po prostu poruszony. Ja prawie, że płaczę, kiedy oni przyjeżdżają i siadają jak skała, bo dzieci siadają na różnym etapie, na takich dwóch płaszczyznach. Pierwszy etap jest siedzieć jak góra, bo się góra nie rusza, nie? Bo dzieci jak się nieporuszone, to nie za bardzo wiedzą, o co chodzi, ale nieruchomo. Ale jak góra, to wiedzą, więc siedzą jak góra, siedzą jak kwiat. Czyli są tak prosto się starają siedzieć. I zawsze mamy taką modlitwę wprowadzającą i uczymy właściwie tym dzieciom pokazywać od małego, że poza sferą zabawy i nauki jest jeszcze pewna sfera takiego intymnego spotkania z Bogiem, w którym tak naprawdę nie musisz dużo robić, tylko wystarczy, żeby zrozumieć, że to jest też czas sakralny, więc dla nas też było bardzo ważne, żeby od samego początku nauczyć te dzieci, że to jest czas sakralny. Te rzeczy, które używamy do modlitwy, nie można się nimi bawić, ani nie można ich używać do czego innego. One są przeznaczone tylko i wyłącznie do modlitwy. I to jest takie nasza mała cegiełka do tego, żeby uczyć powoli takiej wrażliwości na ciszę, na obecność Boga, która nie jest związana tylko z tym, bo też mamy świadomość tego, że na etapie szczególnie tym małych dzieci, to tak naprawdę rodzice są głównie odpowiedzialni za przedstawienie wiary. Bo dzieci idą, myślą, znaczy nie myślą abstrakcyjnie, tylko naśladują. Więc oni się będą modlić, bo tata się tak modli, bo mama się tak modli, nie? A nie dlatego, że pani katechetka tak powiedziała. Natomiast jedyne, co możemy zrobić, to pokazać im, że jest taka pewna sfera ciszy. No i chcę powiedzieć tylko takie świadectwo, że po 2 latach mniej więcej pojawił się pewien problem, ponieważ dzieci oczywiście są w przedszkolu do wakacji. W wakacje jadą do domu, ale dzieci, no jak jest 11 i medytacja, to jest medytacja. To nie ma czy wakacje, czy nie wakacje. No i po wakacjach rodzice przyszli do pani dyrektor prosić, żeby oni też chcieli przejść takie warsztaty z medytacji, bo dzieci chcą jakąś medytację, oni nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. No i od 2 lat mam też raz w roku takie warsztaty jednodniowe dla rodziców tych dzieci, bo to tam te dzieci się zmieniają, więc rodzice też się zmieniają. Część z tych rodziców, już dzieci już dawno wyszły z przedszkola, one ciągle przyjeżdżają na te warsztaty. Więc czasami jest tak, że to dzieci też ewangelizują rodziców. Większość z tych, znaczy część z tych rodziców też nigdy wcześniej nie miała kontaktu w ogóle z modlitwą, już nie mówiąc o modlitwie w ciszy, ale jakby dzięki dzieciom, to maluchom z przedszkola zostały w to wprowadzone. Więc no jakby to jest oczywiście bardzo małe, też ja zawsze podkreślam, że to jest wspaniałe, co tam się dzieje, ale trzeba pamiętać, że to jest specyficzne miejsce, specyficzny personel, który sam żyje tym, co uczy. To nie jest tak, że oni mają jakiś program, który wdrażają teraz w życie. Oni po prostu się dzielą, oni sami chcą. I to jest całkiem coś innego, więc to też wielka odwaga tej pani dyrektor, która odważyła się w ogóle na coś takiego. No i te dzieciaki są niesamowite też, więc to jakby nie mówię to w tym sensie, żeby nie mówić teraz, żeby mnie nie zapraszać przypadkiem, żebym ja teraz przedstawiał tą formę w innych przedszkolach, bo nie, to nie jest ta kwestia. To jest jedno przedszkole, gdzie to jest i mają takie szczęście, że są po sąsiedzku.
Medytacją da się włączyć Słowo Boże. Co ojciec myśli na temat nurtów łączących medytacje wschodnie, buddyzm i chrześcijaństwo?
To są dwie części tego pytania. Słowo Boże, to wymagałoby to pewnie kolejnego wykładu, żebym mógł odpowiedzieć w pełni. W naszej tradycji mniszej jest taka praktyka, która się nazywa Lectio Divina. I ona nie polega na rozmyślaniu nad Słowem Bożym, ale na przeżuwaniu. I ona stanowiła bazę wyjściową też tego, co próbowałem powiedzieć dla tej formy modlitwy, którą tutaj z Państwem się dzielę. Więc benedyktyni nie rozmyślają nad tym, co Pan Jezus chciał powiedzieć przez, tylko po prostu czytamy Słowo. I to jest bardzo wolne, powolne, półgłosem czytanie, kiedy wraca się do tego samego jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeśli się coś tam zatrzymało, jeśli coś tam dotknęło moje serce, to zostaję już tylko z tym słowem i też nie staram się zrozumieć, co ono znaczy, tylko je po prostu je powtarzać, po prostu wracać do niego. Kiedy ono się wybrzmi już, ono najczęściej rodzi taką chęć zatrzymania i bycia w ciszy. I w ten sposób modlitwa, czy to czytanie Słowa Bożego w tej naszej formie Lectio Divina no jest w pełni do połączenia z tą praktyką modlitwy Jezusowej. Oczywiście też muszę powiedzieć, że no to są praktyki długodystansowe, tak? Więc to trzeba sobie założyć, że to my się nie spieszymy, tak? Ja braciom w nowicjacie często powtarzam, bracie, ty nie musisz przeczytać całego Pisma Świętego. Naprawdę nie musicie przeczytać całego Pisma Świętego. Jakbyś ty przeczytał przez całe swoje życie Ewangelię Marka, to ci już wystarczy. Jak przeczytasz tam więcej, to dobrze. Jak nie przeczytasz, to też się nic nie stanie. Nie? Studium nad Pismem Świętym, studia biblistyki, to już jest inna kwestia, ale sama praktyka takiego duchowego czytania, tutaj się nigdzie nie spieszymy. To jest przebywanie ze Słowem Bożym. Jeśli chodzi o drugą część pytania, czyli kwestie połączenia czy korzystania. Ja bardziej bym wolał używać słowa korzystanie z doświadczenia, szczególnie na przykład zen. I to też jakiego zen? To uważam, że często to jest pomocne, przynajmniej z naszego doświadczenia lubińskiego. Wiele żeśmy zaczerpnęli inspiracji czy też umocnienia w samej praktyce, spotykając się z buddystami zen soto, czyli takiego zen, którym właściwie głównie kładzie się nacisk na siedzenie i zwracanie, i liczenie oddechów. To jest często, takie spotkania są często inspirujące dla obu stron, więc można to wykorzystać. Oczywiście bardzo często przytaczam taki fragment opowieści, w której mówi się, że dopiero ten, kto przez długi czas jest osadzony we własnej tradycji, jest w stanie owocnie korzystać z innych tradycji. Jeśli nie jest osadzony we własnej tradycji, to często prowadzi to do zbierania wszystkiego do jednego worka, a potem próbowania ulepienia z tego jakiegoś obrazu pod tytułem medytacja. Tak się nie da. To jest tak, że ja mogę się inspirować pewnymi rzeczami, mogę, pewne rzeczy mogą stanowić taki punkt zaczepienia czy pomocy, ale nie da się mieszać. Nie da się mieszać. Na pewnych poziomach tutaj się po prostu nie da tego mieszać, więc to jest ta rzecz, w której bym bardziej wolał myśleć i mówić o korzystaniu czy wzajemnym ubogacaniu się niż na zasadzie takiej, że się zamiennie czy inaczej praktykuje.
Jeśli można, to ja mam jeszcze pytanie od siebie.
Już skończyły się?
Pytania się skończyły. Super. Wszystkie. Tak? Wszyscy, którzy pisali, na pewno słyszeli odpowiedź. Ja mam takie pytanie. Ojciec powiedział, że medytacja daje nam doświadczenie, świadomość ubóstwa i jak gdyby zostawia nas z pustymi rękami. Ja wiem, że to jest sformułowanie, które trzeba dobrze rozumieć. Myślę, że je dobrze rozumiem. Ale czy podobnie nie jest z wiarą? Bo jeśli ja wierzę i mam pewne oczekiwania co do korzyści, co do ułatwień, czy radości, którą otrzymam dzięki mojej wierze, no to chyba to jeszcze nie jest to, o co chodzi.
No zawsze poruszamy się trochę w takiej obrębie handlu wymiennego z Panem Bogiem, nie? Ja mu coś, ale coś on mi powinien tutaj dać w zamian. Natomiast takie zdecydowanie się na to, żeby nie oczekiwać, jest dość trudne, bo wtedy jest pytanie o miłość. Jak przyjrzymy się temu, w jaki sposób Jezus powołuje uczniów, to zobaczymy, że wiara jest warunkiem wystarczającym, żeby w ogóle przyjąć Pana Boga, ale nie jest czasami często nie jest warunkiem czy takim punktem wystarczającym do tego, żeby pójść za Nim. I myślę, że tu jest następna kwestia, która jest z tym związana, czyli zawierzenie. Takie zawierzenie bezinteresowne. Jeśli spojrzymy na te wszystkie opisy powołania uczniów przez Jezusa, to oni nie dyskutują i nie pytają Go, co będę z tego miał, tylko wstają i idą. Nie pytają, a co teraz będzie, jak ja tu wszystko zostawiłem, cały mój interes i idę za Tobą. Tylko po prostu zostawiają i idą. Jest to znak pewnego zawierzenia. I myślę, że jest wielu ludzi, którzy uznają istnienie Boga i w Niego wierzą. Natomiast to nie jest jeszcze warunek do tego, żeby po prostu podążać za Nim na drodze. I tutaj trzeba tego zaufania, które nie bazuje tylko na handlu wymiennym, ale na takiej bezinteresownej miłości, której tak naprawdę chodzi o to, żebym się niczego więcej nie spodziewał. A moim zdaniem bezinteresowna miłość najpełniej się wyraża przez obecność. Jeśli wyznajemy drugiej osobie, że ją kochamy, a nigdy nas nie ma w pobliżu, bo zawsze jest milion rzeczy, które trzeba zrobić, zakupy, które trzeba zrobić, milion innych rzeczy, a jak jest chwila czasu, to i tak się lepiej spędza z przyjaciółmi niż z osobą, którą się kocha, to nawet jeśli się kupi takiej kobiecie tulipana na Dzień Kobiet, to jakoś słabo ją to przekona o tej miłości. Myślę, że podobnie jest z naszą relacją z Panem Bogiem. Jeżeli my Mu obiecujemy, że Go kochamy, ale nie mamy czasu, no to jest pytanie o tą naszą miłość. A teraz z drugiej strony jest tak, że nasze życie upływa w czasie. My ten czas możemy jedynie tracić, nic więcej z nim nie możemy zrobić. Tracąc czas, tracimy własne życie. Jeżeli tracę czas, to oddaję swoje życie. A nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie swoje. Więc jeżeli ja po prostu przychodzę do kaplicy i nie spodziewam się niczego w zamian, bo po prostu chcę trochę stracić swojego czasu, no to czy jest większe świadectwo miłości? Czy jest większe świadectwo tego, że tak naprawdę nie zależy mi o tym, nawet jeśli Ty mi dasz jakieś dary, to tak naprawdę mi zależy na Twojej obecności. I w tym sensie sprawdzają się słowa świętego Grzegorza z Nysy, który mówił, wkraczając z początków w początki, idziemy na drodze, która nie ma końca. Dlatego, że na tej drodze jest obecność Boża, która jest nieskończona. I jeżeli ja dzisiaj, stając do modlitwy, tak naprawdę chodzi mi głównie o Jego obecność, a nie o te wszystkie rzeczy, które się dzieją przy okazji, nazwijmy to, to tak naprawdę niczego więcej mi nie potrzeba. I to jest tak to jest przynajmniej moim zdaniem takie najpełniejsze wypełnienie tego przekazania, żeby oddać swoje życie. Oddać swoje życie oznacza stracić czas, stracić swoją obecność, zrezygnować z siebie. To jest ten moment, w którym ja tracę swoje życie. Dla pierwszych chrześcijan to był warunek największej miłości. Nawet był wielki problem, jeżeli byli tak zwani niedomęczeni męczennicy, nie? Ci, którzy przeżyli prześladowanie. No jak tu ich traktować teraz? Nie? Pojawił się po okresie prześladowań poważny problem, jak potwierdzić swoją miłość, jeśli nie ma już okazji do oddania życia. I wtedy zrodziła się ta potrzeba białego męczeństwa, czyli takiego oddawania swojego życia w sposób bezkrwawy. A najlepszą formą dla mnie jest no właśnie taka bezinteresowna modlitwa, w której niczego się nie spodziewam, tylko idę stracić swój czas. Nie? I gwarantuję Państwu, że ze wszystkim się zdąży. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom ze wszystkim się zdąży. Wszystko się zrobi. A nawet jak się nie zrobi, to nie ma niepokoju z tego. Natomiast najgorszy stres jest wtedy, kiedy sobie myślę, że muszę stracić coś bezinteresownie kosztem czegoś. Nie? To jest następny taki handel. Że jakby no, nawet bym mi pomedytował, no ale tyle rzeczy mam jeszcze do zrobienia. Nie zdążę. Nie wyrobię się. Wyrobisz się. Jakby tak sprawdzić, ile czasu spędzasz przed telewizorem czy innych okolicznościach, to na pewno się da. Tylko że problem polega na tym, żeby mieć taką świadomość też takiego delikatnego, łagodnego przebywania bez żadnego przymusu wobec Pana. To wtedy to jest coś, co ciągnie, a nie coś, co odstrasza. Więc tak to a propos tego rozumienia. I myślę, że to jest też tak, że wiara wtedy też wzrasta. Bo im bardziej człowiek jest świadomy obecności Bożej, tym łatwiej mu w tą obecność wierzyć. Ta wiara wzrasta. I ona nie jest ograniczona tylko do mojego przyjęcia pewnego światopoglądu chrześcijańskiego, czy zamknięta jest w moim nabożeństwie niedzielnym, ale jest, łatwiej mi jest ją doświadczać na co dzień. Nawet wtedy, kiedy się zeźlę na współbraci i zajdą mi za skórę, to łatwiej jest zdobyć się na takie, na to przebaczenie, na większą wrażliwość, bo to się z tego rodzi. To nie rodzi się z tego, że człowiek jest całkowicie doskonały i jest wolny od tych wszystkich rzeczy. Nie, jest taki, że wie, komu zawierzył. To jest istota chrześcijaństwa. Wiem, komu zawierzyłem. Reszta nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja jestem przekonany, że nie stracili Państwo czasu, będąc zachęconymi do tego, żeby tracić czas. To miało być takie, ale może nie wyszło mi. Maksymilian, bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Ufam i wierzę, że to nie jest ostatnie spotkanie nasze, czy przy okazji Szkoły Wiary, czy przy okazji naszych medytacyjnych spotkań we Wrocławiu, czy też przy okazji naszych wizyt w Lubiniu, gdzie można przyjechać na taki medytacyjny weekend albo z grupą medytacyjną, albo indywidualnie, co zdaje się jest trochę trudniejsze. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz uda się nam nie tylko słuchać, nie tylko rozmawiać, ale też modlić się razem.
Ja przepraszam, że Państwa nie zaprosiłem oficjalnie, ale mam taką świadomość tego, że my możemy przyjąć tylko 30 osób na sesję medytacyjną, a chętnych jest 100 na każdą sesję, więc bardzo chętnie zapraszam, ale boję się, żeby to nie było tylko takie zaproszenie, no zaprosił, a to nic z tego nie wynika, więc też jeśli mogą Państwo, są zainteresowani, tu działa grupa, z grupą można też przyjechać ewentualnie, gdyby taka była potrzeba, a obecność Boża jest też poza Lubiniem także, więc...
Podobno we Wrocławiu nawet jest widziano.
W tym, w Dominikańskiej.
W Galerii Dominikańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami na Dominikańskiej Szkole Wiary, więc zaczynamy wakacje, świadectwa nie będą rozdawane, nagrody też nie. Zapraszam po wakacjach w październiku. Nie ma dzisiaj Marka Misiaka, a on ma już dokładny plan, co będzie w przyszłym roku. W przyszłym roku zaplanowaliśmy zapraszać Dominikanów, więc szkoła będzie dominikańska również przez zaproszonych gości. W październiku zaczynamy na nowo. Serdecznie zapraszam i przy tej okazji życzę wszystkim dobrych wakacji.